Właśnie chciałabym się jeszcze odwołać do tego momentu, czy możemy taki moment w ogóle wskazać graniczny, chociaż to zawsze jest trudne. W którym momencie ta typografia stała się już sama w sobie sztuką, jeżeli od razu możemy tak to zdefiniować?
Trzeba zacząć od
początku.
Od początku, tak. No, jest rok 45, Władysław Strzemiński, Leon Ormezowski i Stefan Wegner opracowują pierwszy program kształcenia Wyższej Szkoły Plastycznej w Łodzi. I udaje się tą szkołę otworzyć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, szkołę jednowydziałową wtedy. Następnie jest rok 1971, kiedy powstaje Wydział Grafiki, który za sprawą profesora Fijałkowskiego, Artymowskiego, już są wychowankowie, a jeszcze wcześniej bardzo ważna rola profesora Krygiera, który mimo, że prowadził taki przedmiot grafika żurnalowa, ale nauczał studentów projektowania periodyków, wydawnictw, właśnie projektowania plakatów, wszystko w oparciu o typografię. Niesamowita rola pana profesora Krygiera. I pokazuje się w Łodzi dwóch znakomitych wychowanków, Bogusław Balicki i Stanisław Łabęcki. I to od nich tak naprawdę ten łódzki plakat zaczął się mocno ujawnił. A to też dzięki temu, że dyrektorem Muzeum Sztuki w Łodzi był pan Ryszard Stanisławski i powierzył dwóm młodym grafikom opracowywanie plakatów do znakomitych wystaw, które się odbywały w latach 70. Tak się nawiązała spółka Balicki and Łabęcki, która przez prawie 10 lat funkcjonowała i tworzyła znakomite plakaty. Zresztą na tej wystawie Komunika del DZ są te plakaty. To naprawdę są perełki. To po prostu do niektórych się można modlić. Przynajmniej ja tak robię.
A do których pan profesor się modli? To proszę zdradzić.
Proszę pani, no to musiałbym...
Ja jestem bardzo ciekawa. Myślę, że tutaj wszyscy tę ciekawość podzielają.
No jest dużo tych plakatów. Oczywiście to określenie jest troszkę takie...
Ale niezwykle intrygujące.
No, tak. A kontynuując dalej, i to od działalności spółki autorskiej Balicki-Łabęcki ten plakat ruszył w Łodzi. Oni potem przyjęli pracownię, jeden pan miał pracownię projektowania, grafiki propagandowej 1, a drugi była oznaczona jako 2. No i przyjście do tej szkoły profesora Krzysztofa Lęka. To była niesamowita historia, co tu się zaczęło dziać, ale o tym może więcej powie profesor Kosmynka, bo to jest wychowanek pana profesora.
To co się zaczęło dziać, panie profesorze, pozostając w tej nomenklaturze?
Przede wszystkim zaczęła być prowadzona absolutnie nowatorska zasada nauczania, czyli jakby taki system, w którym, jak mówił mi profesor Lęk, musimy uporać się z talentem i zacząć zajmować się projektowaniem. To było wtedy bardzo ryzykowne podejście, ale profesor wyznawał zasadę, że istotą projektowania komunikacji wizualnej jest logika i jakby chciał oddzielić emocje od, przynajmniej w tym okresie dydaktycznym.
Na artyzm tam nie było miejsca wtedy?
Słucham?
Dobrze rozumiem, że na artyzm tam nie było miejsca wtedy?
To było oczywiście, to była przesada i przekora, prowokacja ze strony profesora. Była jak najwięcej artyzmu, zresztą na wystawie Komunikat LDZ w Muzeum Plakatu w Wilanowie możemy podziwiać cały sylabus zgromadzony i współtworzony przez profesora Lęka i jego uczniów. To jest znakomity przykład takiego strukturalnego projektowania. Właśnie o tym chciałbym powiedzieć, żeby nie przedłużać, że Lęk prowadził, a może był kontynuatorem też myślenia strukturalnego, charakterystycznego dla działania awangardy. Bardzo silnym naciskiem na typografię, na zbudowanie gramatyki w komunikacji wizualnej. Mówimy oczywiście o periodykach. On pierwszy uświadomił mi na przykład, że czasopismo, gazeta to jest montaż filmowy, że podlega pewnym czasoprzestrzennym regułom i tak dalej. Ja myślę, że na wystawie możemy również zobaczyć, co jest bardzo ciekawe, plakaty Lęka z wczesnego okresu, z lat 60., które też są pewnego rodzaju rarytasem. One teraz są cool, ale przez długi okres czasu nikt nie wiedział, że on się zajmował tego typu plakatem.
Mówimy cały czas o tym komunikacie wizualnym, o tym, w jaki sposób to się kształtowało, w jaki sposób ta tradycja dziś jest kontynuowana, ale ja się zastanawiam, na ile to myślenie przenikało też inne dziedziny i inne... Tak, tutaj zwracam się do pani Ewy Blum-Kwiatkowskiej. Czy to faktycznie promieniowało, czy projektowanie graficzne swoją drogą i pozostała działalność swoją drogą?
Ja chciałam podziękować bardzo za zaproszenie do tego programu, bo jestem tutaj chyba bardziej z racji tej, że jestem związana ze Sławkiem Kosmynką jako jego żona, ale też jestem niezależną artystką, więc miałam okazję przyglądać się trochę, jak rodziła się wystawa, którą koledzy przygotowywali, ale też jestem absolwentką Szkoły Łódzkiej. I te wątki, które tutaj są poruszane, są mi też bardzo bliskie, bo pamiętam moją decyzję, kiedy wybierałam szkołę wyższą, artystyczną, gdzie chciałam rozwijać swoje zdolności, swoje zainteresowania jako młoda bardzo osoba. To Szkołę Łódzką wybrałam nie bez powodu. Wydawała mi się ona dużo bardziej nowoczesna, awangardowa, jeżeli chodzi o program nauczania, program edukacyjny, niż na przykład Akademia Warszawska czy Krakowska, które w tamtym czasie, czyli koniec lat 70., początek 80., bardziej kultywowały tradycję mieszczańską, jeżeli chodzi o język sztuki. I oczywiście nie rozczarowałam się. W Szkole Łódzkiej studiując miałam okazję uczestniczyć w bardzo wielu otwartych wykładach, które były prezentowane w pracowni profesora Krzysztofa Lenka. Spotykałam też kolegów ze szkoły filmowej i sama uczestniczyłam w wielu projektach moich kolegów reżyserów. Stąd zainteresowałam się scenografią. I jako scenografka oglądałam też wystawę Komunikat LDZ i byłam zachwycona jej aranżacją przestrzenną. To znaczy rzeczywiście Muzeum Plakatów w Wilanowie ma bardzo taką dobrą przestrzeń, bardzo przyjazną do aranżacji tak skomplikowanej wystawy, która obejmuje wiele wątków. Jest czasowo jakby zakorzeniona bardzo szeroko. Bo w pierwszym momencie, jak wchodzimy oglądać wystawę, rzucają się w oczy ogromne printy nawiązujące właśnie do tradycji awangardowej łódzkiej, strzemińskiego i pierwszych komunikatów wizualnych. I koledzy zaprojektowali je w taki sposób, że są to wielkie tkaniny transparentne, które organizują też przestrzeń tej wystawy, a potem można oglądać wszystkie, nie wiem, 300, ponad 300...
250.
Wystawa też jest multimedialna w pewnym sensie, ponieważ oprócz tych printów przestrzennych, transparentnych i ogromnej ilości plakatów systemowo zaprojektowanych na dwóch piętrach Muzeum Plakatów w Wilanowie, można jeszcze oglądać świetnie przygotowane prezentacje multimedialne poszczególnych pracowni Wydziału Malarstwa i Grafiki. Pokazywane są tam prace studentów. I tutaj chciałabym wtrącić...
Wejdę tylko w słowo, że tak? Z tego co wiem powstała też muzyczna ilustracja, prawda, do komunikatu LDZ.
To Piotr o tym może powie, bo to, była jego, to był jego pomysł. Natomiast ja chciałam tutaj z racji tej, że jestem obok pani drugą kobietą, która siedzi przy tym stoliku, zwrócić uwagę na taką moją refleksję na temat tego, o czym my teraz często mówimy, do czego wracamy, o tak zwanych parytetów w świecie sztuki czy w świecie designu. Otóż tak się składa, że wśród studentów, a ja też uczę w Akademii Sztuk Pięknych, jest w tej chwili znakomita przewaga studiujących tam kobiet. Jest bardzo dużo dziewczyn i warto byłoby, żeby tutaj może profesorowie, którzy uczą designu w tej Szkole Łódzkiej, powiedzieli może coś o młodym pokoleniu kobiet graficzek czy designerek, których jest coraz więcej. Na tej wystawie jest kilka kobiet, natomiast no, rzeczywiście ta dziedzina dominuje, przynajmniej do tej pory zdominowana była przez designerów,
kolegów. Pan profesor widzę, że się uśmiecha, jak o młodych designerkach rozmawiamy. Coś w tym jest faktycznie, że doszło do takiej, nie wiem, jakiejś zmiany partytowej, jeśli chodzi o te dziedziny sztuki, że teraz kobiety dochodzą do głosu?
To nie jest takie proste. Ja w trakcie wykładów w swojej pracowni, pokazując historię designu, bardzo mocno zwracam uwagę, nawet dopisuję she w przypadku Poli Scher na przykład, tych projektantek, które wywarły wpływ na projektowanie światowe, nadal nie jest bardzo dużo. Oczywiście one są, zaznaczyły się, ale wśród naszych absolwentów jest duża ilość bardzo utalentowanych projektantów, graficzek i ta tendencja narasta. To znaczy miejmy nadzieję, że ona się będzie zmieniać, że będzie bardziej proporcjonalna. Oczywiście nazwiska. Myślę, że tutaj Ola Niepsuj, Magda Lauk i wiele, wiele innych. Już nie będę w tej chwili po prostu Państwa nazwiskami przygniatał. Ola Talacha, która robiła wywiad. Pani Ziemiszewska, która bierze udział w wystawie Komunikat LDZ, a sama również prowadzi bardzo ciekawy program i niedługo otwiera w Łodzi świetną wystawę w ramach 100 lat awangardy Type and Text i wiele, wiele innych. Ja myślę, że koledzy tutaj też mnie wspomogą. Ostatnio recenzowałem wspaniały dyplom u profesora, realizowany u profesora Piotra Karczewskiego.
No i tym samym mogę odpowiedzieć. Też znakomite dwa dyplomy dyplomantek u pana profesora Kosmynki. Rzeczywiście tendencja jest taka, że ja mam takie wrażenie, że kobiety zdominowały projektowanie graficzne. Większość studentów w mojej pracowni to są panie. Nie wiem, z czego to wynika. Być może są bardziej cierpliwe. Ta praca wymaga cierpliwości. Natomiast chciałem jeszcze odnieść się do tego, co tutaj Ewa przekazała mnie jakby do wyjaśnienia. Rzeczywiście wystawa ma swój też swoją
przestrzeń
muzycznej, tak, swoją muzyczną czy dźwiękową stronę. Została stworzona specjalnie kompozycja dźwiękowa przez naszego doktoranta, pana Karola Stolarka. I wydaje mi się, że ona też dosyć dobrze wypełnia tą wystawę, ponieważ kiedy powiesiliśmy te wszystkie plakaty, czy w trakcie montowania wystawy, przyszedł mi do głowy taki pomysł właśnie, żeby ją wypełnić dźwiękiem, który w jakiś sposób będzie nawiązywał do dźwięków Łodzi, że to będzie taki kolaż, troszkę dźwięków fabryki, trochę dźwięków miasta, tramwajów, jakby całej pulsacji miasta połączony z jakimiś zrytmizowanymi strukturami dźwiękowymi. I to się udało i taką właśnie informację przekazałem panu Karolowi. On to bardzo zgrabnie zmontował i przyznam się szczerze, że stworzył coś, co jakby nawet wykracza poza to, co sobie wyobrażałem, co chciałem i jestem z tego bardzo zadowolony. Myślę, że ta kompozycja nie dezorganizuje wystawy. Mam nadzieję, że pan dyrektor to potwierdzi i jest jakimś takim tłem, który wypełnia przestrzeń jeszcze akustycznie.
Ale też pewnie tę przestrzeń po łódzku definiuje dodatkowo, prawda? Dzięki temu, że możemy tej Łódź trochę usłyszeć na tej wystawie poniekąd.
Ja powiedziałbym w ten sposób, że doszło do takiej wspaniałej koincydencji, czyli zbieżności. Architektura Muzeum Plakatu jest takim rasowym przykładem przestrzeni modernistycznej. Tak, kiedy muzeum projektowane było w 1968 roku, było otwarcie. Architektem był pan Jacek Cydzik i pani Barbara Koszut. Oni, że tak powiem, mimo kontekstu historycznego, bo my znajdujemy się na terenie rezydencji króla Jana III Sobieskiego i tylko parawanowa fasada skrywa tajemnicę wnętrza w jakim sensie, ale wnętrze zostało zaprojektowane i cały kompleks w ogóle od strony dziedzińca jako taki klasyczny modernizm. Więc to jest, są pewne szczególne rytmy, pewne skosy, bardzo niesprzyjająca akustyka, która stwarza pewien problem. Natomiast ekspozycyjnie rzeczywiście ta przestrzeń się świetnie daje adaptować. A w wypadku wystawy Komunikat LDZ no, mamy po prostu taką synchronię jak gdyby dwóch poetek. Czyli z jednej strony bardzo modernistyczne i nowoczesne projektowanie, mimo tych takich dekadowych fluktuacji, kiedy tam kolejne pokolenia dochodziły do głosu, ale ten gen jest, jak wspominałem, obecny. I właśnie ta przestrzeń, która rzeczywiście wspaniale zaakcentowana jeszcze tymi cytatami z okładek tomików, które Strzemiński projektował dla swoich przyjaciół awangardowych poetów w latach 20. i 30. No daje taką synchronię. I tutaj w pewnym sensie spełnia to też jeden z postulatów właśnie tej awangardy, tej klasycznej okresu międzywojennego, kiedy granice dyscyplin czy gatunki zacierały się, kiedy dochodziło do pewnych właśnie przenikania pewnych wartości, które mogły być w różnych dyscyplinach obecne, czy wprost były pożądane. I tak jak mówię, dzięki temu stworzyło to jakąś taką, no, można by się do idei Gesamtkunstwerku odwołać, że jest to totalne dzieło sztuki w jakimś sensie. Bo i ta treść, i ten kontekst rzeczywiście bardzo dobrze współbrzmią. Ale patrząc w ogóle tak obiektywnie na tą wystawę, bo wszyscy ją w jakimś sensie przeżyliśmy, bo to jest jednak manifestacja pewnego środowiska, w wyborze oczywiście, natomiast pokazuje właśnie potencjał jak gdyby, czy te wartości, tą strukturę, na której model nauczania był zbudowany i konsekwentnie realizowany, jak też jego niezbywalne takie wartości, które są ponadczasowe. Bo musimy o tym pamiętać, że jednak te wartości promowane przez tą awangardę okresu międzywojennego, one nadal są obecne dlatego, że obiektywnie dostrzega się w nich wartość pewną. Czyli one nie uciekają w jakąś właśnie taką, dawniej byśmy powiedzieli, estetykę burżuazyjną czy mieszczańską, tylko są w jakimś sensie prowokujące, ale poprzez właśnie swoją nowoczesność. I jako całość ta wystawa, tak jak mówię, to jest tylko wybór. To robi też wrażenie takiego ikonostasu. Czyli jest to zbiór naprawdę arcydzieł, które obiektywnie mają już swoje miejsce w historii projektowania graficznego, nie tylko polskiego, ale również szerzej rozumianego.
Zaraz chwilę o tę recepcję tej wystawy i w ogóle tej szkoły projektowania zapytam, ale tak się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, bo mówimy tutaj o dziele totalnym, o korespondencji sztuk, którą doskonale znamy przecież z różnych dziedzin sztuki i z historii muzyki również. Ale to jest też rodzaj konfrontacji chyba artystycznej mimo wszystko. Chyba na tę prezentację też trzeba tak spojrzeć z punktu widzenia artysty, plakacisty, z punktu widzenia udziału w takiej wystawie. Jakby pan mógł to w tym momencie ocenić? Czy to jest rodzaj konfrontacji jednak?
Jest to rodzaj, faktycznie jest jakiś pewien rodzaj konfrontacji, ale to jest taki, jak dla mnie, to jest taki rodzaj konfrontacji z własnymi profesorami. I to
jeśli jest wisi
się w jednym pomieszczeniu, praktycznie, że na jednej ścianie z profesorami, do których się tam czasami się nawet i modliło. No jest to jeden.
Powraca wątek tak. religijny w naszej rozmowie.
Jest to jakiś rodzaj religii i wyznawców tej religii, więc ta wystawa właśnie przypomina taką świątynię wypełnioną właśnie komunikatami. Tak? Każdy ten komunikat w inny sposób interpretuje. Mnie cieszy to, że na tej wystawie przede wszystkim widać tak, coś bardzo duży wspólny mianownik, a jednocześnie każdy ma coś do powiedzenia i w swoim języku mówi. Także to nie jest tak, że to wszystko jest uspójnione i szare. Tam są naprawdę bardzo duże zróżnicowanie. Pomimo tego, że jakby operujemy cały czas tą samą stylistyką, czyli mówimy tutaj o plakacie typograficznym, to każdy na inny sposób go interpretuje i naprawdę jest dużo wolności w tym.
No to zastanówmy się nad tą recepcją tej wystawy, tego myślenia. Bardzo proszę.
Ja bym jeszcze, jeżeli pozwolicie Państwo, dwa słowa komentarza do tego hasła korespondencja czy konfrontacja. Oczywiście dotyczy to głównie tego, o czym tutaj powiedział Jakub, czyli konfrontacji pokoleniowej, jeżeli chodzi o kontynuację pewnej idei. Natomiast z racji tej, że jak powiedziałam, ja nie jestem designerką, tylko artystką, która miała okazję śledzić, jak powstawała i rodziła się ta wystawa i też jestem związana przez lat wiele z tym środowiskiem, również osobiście, to mam taką refleksję na temat tej idei konfrontacji, że na tej wystawie też jest na przykład taki komunikat, jaki prezentował Jerzy Treliński w swoich wystąpieniach z nazwiskiem, kiedy brał udział w pochodach pierwszomajowych i pojawiał się tam jako uczestnik tych pochodów. To ja pamiętam jeszcze z czasów studenckich i na wystawie znajduje się film wideo archiwalny, który prezentuje tą akcję Trelińskiego. I myślę, że ten aspekt polityczności czy konfrontacji, który towarzyszy również idei sztuki plakatu, też przewija się w różnych momentach historycznych aktywności twórców tej formy designu. Z mojej strony mogę to tylko skomentować tak, że jest na tej wystawie plakat ważny dla mnie ze względu na to, że on promuje czy też informuje o mojej akcji artystycznej, bardzo rozwiniętej w czasie, akcji transmedialnej, która nosi tytuł Obraz wobec przemocy, kod ekranu. I to jest świetnie zaprojektowany plakat przez Sławka Kosmynkę. Natomiast ten plakat jeździł ze mną przy okazji moich wystąpień artystycznych, z których najbardziej ważne dla mnie to była prezentacja tego mojego wykładu multimedialnego i całej myśli teoretycznej na temat obrazu wobec no, zakłócenia czasu w kulturze, jakim mamy do czynienia obecnie. Prezentowałam go również na Sorbonie w czasie prezentacji mojego wykładu. Właśnie ten plakat ze mną tam jeździł. A drugi ważny dla mnie plakat, który się znajduje na tej wystawie Gdziekolwiek jesteś, Claire B., związany z moją wystawą, funkcjonował jako model taki interaktywny w sieci, w komputerze i też promował jakąś moją myśl artystyczną. I tu być może są też te związki, relacje pomiędzy...
Powiązania
pomiędzy nami, tak?
Czyli tak naprawdę możemy też te wystawy oglądać, podziwiać z tej perspektywy, czytając pewnego rodzaju tropy, tak? Podążając tymi tropami. Z jakim odbiorem ta wystawa się spotyka? Z jaką recepcją w środowisku, tutaj na miejscu, ale też w ogóle pytam o to, z jakim odbiorem taki model nauczania projektowania graficznego odbiera się dziś.
Mówiliśmy przed chwilą o konfrontacji. Taka intencja nie pojawiła się chyba w procesie tworzenia tej wystawy, ale mimowolnie ta wystawa stanowi konfrontację właśnie dla innych środowisk, które mogą się zderzyć z tym, co na tej wystawie jest prezentowane. I to jest pierwszego typu, tego typu wystawa, która prezentuje jakieś homogeniczne środowisko. I tak jak mówię, w tym przebiegu właśnie kilku pokoleń, więc tak jak mówimy umownie między sobą, stanowi rodzaj wyzwania dla innych uczelni, czy mogłyby podobną wystawę zaprezentować, która też pokazywałaby jakąś esencję typową dla siebie, charakterystyczną, czy to, co uważają, że ich modeluje jako środowisko artystyczne. I właśnie to zderzenie, ta konfrontacja jest dostrzegalne w percepcji tej wystawy. To widać, szczególnie średnie pokolenie właśnie pracowników dydaktycznych już artykułują takie marzenia, że też chcieliby podobną prezentację stworzyć, tylko pytanie jest oczywiście, na ile jest to możliwe.
Na ile mają te podstawy, prawda?
Na ile mają, że tak powiem, tworzywość, czy z tego można wystawę podobną. Znaczy w sensie historycznym na pewno można taką wystawę zmontować, natomiast czy będziemy mieli do czynienia z taką orkiestracją, jak na tej wystawie, to tutaj już byłbym sceptyczny.
A czy taka ekspozycja może mieć swoją kontynuację? Czy do niej mogą dołączać kolejni? Ci, którzy dziś są w murach łódzkiej ASP?
Jak najbardziej. Jeśli zostaniemy zaproszeni na taką wystawę, to jest cały czas, wszystko się dzieje w procesie. My nie zamykamy akademii, po nas też przyjdą następne pokolenia i mamy ogromną wiarę w to, że to, co robimy dzisiaj, też dalej będzie procentować. Chciałbym też nawiązać do poprzedniej wypowiedzi pana dyrektora Mariusza Konorowskiego, który wspomniał, że nie pamiętam dosłownie, nie przytoczę tych słów, że ten rodzaj projektowania, jaki jest w Łodzi, czy ten taki rodzaj takiego strukturalnego projektowania racjonalnego, że on jest tak jakoś lepiej postrzegany teraz niż przed laty, kiedy to było uważane za coś niezrozumiałego. Mi się wydaje, że właśnie całe sedno, cała istota tego, że bardzo dużo, że to, co my wypracowywaliśmy w latach 60., 70., a wcześniej to, co robił Strzemiński, stało się w tej chwili jakąś oczywistością. Okazało się po wielu, wielu latach, że Strzemiński i twórcy awangardowi mieli rację, że typografia nie służy tylko do napisania jakiegoś napisu i oznaczenia ilustracji, tak jak to ma bardzo często jak w takim potocznym pojęciu, czym jest plakat, czym jest komunikat wizualny, że to jest jakiś obraz, jakaś metafora, czy jakaś treść, czy fotografia z dopisaną informacją do przeczytania, tylko że typografia jest autonomicznym bytem formalnym, który jest, funkcjonuje w jakiejś relacji do płaszczyzny. I tutaj bardzo silnym elementem jest pojęcie kompozycji, na które nasza uczelnia bardzo dużą wagę kładzie, duży nacisk. Ta kompozycja nie bierze się z niczego, znaczy jakby waga tego problemu, który jest u nas rozwiązywany, nie bierze się znikąd, ponieważ doświadczenie dotyczące kompozycji to jest właśnie rdzeń tego, co robiła Katarzyna Kolbel, co robił Strzemiński, co robili artyści awangardowi, czyli funkcjonowanie obiektów jakiś czy to typograficznych, czy form geometrycznych, czy elementów nawet ilustracyjnych, ale funkcjonujących na jakiejś określonej przestrzeni, która nie jest tylko płaszczyzną, na której są rozłożone elementy, tylko stanowi integralną część pewnego układu. Tak?
To jest koncepcja, jakby, która oczywiście obejmuje sztukę w ogóle, myślenie o sztuce w ogóle, prawda? Nie tylko...
Tak, ale w tej myśli awangardowej to było takie docieranie jakby do DNA, do takich podstaw, czym w ogóle kompozycja jest, tak? Czym te relacje, napięcia między elementami w obrazie są, jakimi prawami się rządzą. I tu było, jakby tutaj cała siła tego myślenia jest w tym szukaniu pewnych proporcji, napięć, relacji. I to się przekłada na typografię, na plakat typograficzny, bo to są te same problemy. Zamiast kwadratu i trójkąta jest litera A, czy B, czy C, tak? I coś jest montowane, coś jest ze sobą kojarzone, a dodatkowo jeszcze przekazuje jakąś treść, jakiś komunikat. Czasem w to jest zmontowana ilustracja, jakiś sposób, czy fotografia. I wydaje mi się, że to jakby wyznaczyło pewien kierunek, którym nasza uczelnia podąża, a co w tej chwili jest bardzo powszechne się stało. I ja nie mówię, że my jesteśmy, że my narzuciliśmy światu czy Polsce ten rodzaj myślenia, tylko chcę powiedzieć, że jakby świat zaczął rozumieć, czym jest kompozycja, czym jest typografia, jakby niezależnie od nas. Tak? Tak.
Ale się... jednak... zaglądając do tej łódzkiej szkoły.
A propos świata, my mieliśmy takie dosyć ważne wystąpienie w Berlinie przy okazji konferencji Typo Berlin i opowiadaliśmy jakby o korzeniach łódzkiej szkoły, o tym, jakie są te związki tej szkoły w ogóle z ruchem awangardowym. Ona, Łódź i szkoła łódzka zawsze była w tej osi Moskwa, Łódź, Praga, Berlin, tak? I to jest też ważne, że o tym coraz bardziej się mówi, coraz bardziej to widać. Tutaj myślę, że te elementy konstrukcji i programu, o którym powiedział bardzo słusznie i ciekawie profesor Kaczewski, są niezwykle istotne.
O tym promieniowaniu, o tej recepcji, o tym odbiorze jeszcze będziemy dziś oczywiście opowiadać.
Ale ja muszę tutaj to
ja niestety
skończyć.
Muszę tutaj postawić nie kropkę, a przecinek. My za chwilę wrócimy do tej dyskusji. Niestety antena rządzi się swoimi prawami. Tę część dyskusji na dziś musimy zakończyć, ale za kilka minut wrócimy. Zapraszam Państwa do Klubu Lokal, bo tu pozostajemy, ale zapraszam także na radiołódź.pl, bo tam będziemy to spotkanie kontynuować. Dodajmy tylko na koniec, do kiedy ta wystawa jest prezentowana, do kiedy można ją odwiedzać.
Wystawa jest czynna do końca października i to jest termin absolutnie nieprzekraczalny.
Do końca października, ale my trzymamy kciuki, żeby ta prezentacja zagościła także u nas w Łodzi. Dziękuję Państwu. Jakub Stępień, Mariusz Knorowski, Ewa Blum-Kwiatkowska, profesor Sławomir Kosmynka, profesor Piotr Karczewski, profesor Sławomir Iwański. ASP Łódź po prostu dziś w Radiu Łódź. Śniadanie awangardowe, pierwsza część tego śniadania za nami. Wracamy za kilka chwil na radiołódź.pl.